Andrzej Gruszka i Zbigniew Roszczyk. Zdrowie psychiczne i kondycja fizyczna kierowców. Dziś gośćmi programu będą Natasza Bobowska, psycholog, i Tomasz Puślecki, optyk. Zapraszamy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Natasza Bobowska, kierownik pracowni psychologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
Pani Natasza, umówiłem się z Panią na rozmowę. Wyszliśmy sobie na zewnątrz, żeby tak troszeczkę spokojniej w plenerze, jak to mówią, porozmawiać, chociaż temat jest bardzo trudny. Psychika, zdrowie psychiczne kierowców. Z tego, co wiem, co się orientuję, oczywiście Pani mnie za chwileczkę ewentualnie i słuchaczy wyprostuje czy dopowie. Każdy z nas, który stara się o prawo jazdy kategorii B, nie musi przejść badań typowo psychologicznych. Musi mieć tylko zgodę, no lekarza nazwijmy, zdrowy pan zdrowy, prawda?
Tak, zgodnie z aktualnymi przepisami, tylko badania lekarskie są potrzebne, aby móc podejść do egzaminu, do kursu na kategorię B.
Czyli nie musimy być badani przez psychologa, przez specjalistę?
Nie, takim badaniom podlegają tylko kierowcy zawodowi, kierowcy, którzy jeżdżą powyżej 3,5 tony, czyli jest to kategoria C, D, tak, czyli mamy kierowców autobusów, ciężarówek, również kierowcy taksówek, mimo że to jest kategoria B, ale jeżdżą zawodowo, przewożą ludzi, właśnie takiemu obowiązkowi też podlegają. Natomiast kierowca amator, który jeździ samochodem osobowym, takich badań nie ma.
Czy Pani zdaniem jest to dobre, czy warto by było badać właśnie kierowców? Bo to, co widzimy na drogach, to, co spotykamy, przecież jeździmy, to czasami, jak to mówią, ciarki na plecach.
Zdecydowanie myślę, że nie tylko zdrowie fizyczne jest takim koniecznym warunkiem do tego, żeby bezpiecznie jeździć i żeby przede wszystkim zmniejszyć ilość wypadków, ale też śmiertelność tych wypadków, o których szczególnie się mówi. Dlatego, że kierowca przewidujący, kierowca, który jest odpowiedzialny na drodze, czyli ta odpowiednia dojrzałość emocjonalna, społeczna, to są takie cechy sprawności, które możemy zweryfikować tylko podczas badań psychologicznych. Natomiast podczas badań lekarskich, jak wiemy, chodzi o tę fizyczną sprawność. A to jest ta sprawność fizyczna jest niewystarczająca zdecydowanie do bycia bezpiecznym na drodze.
Musimy być mądrzy na drodze.
Tak, dlatego nawet dyrektywa Unii Europejskiej mówi o tym, jakie osoby nie powinny być dopuszczone do kierowania pojazdami. Natomiast, jak wiemy, te sprawności, czyli mówimy tu o sprawności intelektualnej, osobowości, dojrzałości, one nie są w tej chwili weryfikowane w żaden sposób.
Warto, żeby pewne rzeczy modyfikować. Mówi się o tym, żeby na przykład badać osoby starsze, które skończyły, no załóżmy 70 lat, 80, żeby przychodziły takie właśnie badania, przynajmniej tak jak kierowcy zawodowi, co 5 lat, prawda?
Zdecydowanie ta nasza sprawność, zarówno taka psychomotoryczna, czyli refleks, koordynacja, ale także te sprawności poznawcze, czyli mówimy tu o uwadze, o koncentracji, spostrzegawczości, po 50 roku życia zdecydowanie spadają. Oczywiście
chcemy,
to jest normalny, tak, normalny fizjologiczny proces, ale warto by było, żeby sprawdzić, tak, zweryfikować, czy my jesteśmy w danym wieku, czy to jest po 50, 60 czy 70 lat, nadal na tyle sprawni, żeby kierować samochodem. Bo przychodzi taki moment, kiedy powinniśmy już z tego zrezygnować. Oczywiście mamy większe doświadczenie, mamy dużo większą wiedzę, umiejętności na drodze.
Lat.
Tak, oczywiście. Natomiast, i to kompensuje pewien spadek naszych sprawności, ale nie zawsze. Pojawiają się choroby przewlekłe, które bardzo wpływają również na funkcjonowanie mózgu. Musimy pamiętać o tym, że nie tylko sprawność fizyczna jest istotna, o którą tak bardzo dbamy, czyli tak, dieta, aktywność, ale również no, ta sprawność umysłowa, o którą powinniśmy dbać, tak zwany fitness mózgu. Tak?
Fitness mózgu. Ładnie to zabrzmiało, ciekawie.
Tak, dlatego że sprawność intelektualna, sprawność poznawcza spada wraz z wiekiem. Jak wiemy, no, zmniejsza się liczba neuronów w mózgu. Jest to naturalny fizjologiczny proces, ale możemy temu zapobiegać, możemy temu przeciwdziałać przez to, że jesteśmy cały czas aktywni zawodowo. Ta aktywność społeczna również, ale też własny trening. Tak? Dbajmy o to, żeby cały czas czytać, rozwijać się.
Nawet krzyżówki.
Krzyżówki, sudoku, gry planszowe, puzzle, cokolwiek, ale co angażuje nasz umysł, tak? Nie tylko fizyczna sprawność, ale właśnie ta umysłowa.
Czyli mózg cały czas powinien, podobnie jak i silnik w samochodzie, pracować. On nie może stać. Kiedy auto stoi przez miesiąc, to mogą się pojawić pewne problemy.
Czytamy, uczymy się języków, zapamiętujemy listę zakupów czy numer telefonu, tak? To jest taki zwykły, codzienny trening. Zdecydowanie wolniej następuje to obniżenie i również badania pokazują, że osoby, które są długo aktywne zawodowo, znacznie sprawniej funkcjonują, które są ciekawe świata i cały czas aktywne, przez różne aktywności, czy to aktywności społeczne, czy to też oglądanie różnych programów edukacyjnych. Ja często zauważam, że nawet panowie, którzy przychodzą w podeszłym wieku na badania i wypadają na nich świetnie, kiedy pytam, co robią, opowiadają o kontakcie z wnukami, układanie wspólnie puzli, odrabianiu lekcji, wspólnych zabawach, to również jest...
Wchodzą na Skype'a.
Oczywiście, rozwijające, prawda? Dalej komputer, który trzeba było opanować ze względu na wnuka.
Kiedyś
tak,
to wymyślił to diabelskie urządzenie, a teraz dziadek skajpuje sobie z wnukiem.
I gra w gry komputerowe. Tak, to też jest nowa umiejętność, która powoduje, że cały czas jesteśmy aktywni, nasz mózg pracuje i to jest bardzo cenne także dla kierowców.
Czyli podobnie jak samochód, nie na luzie, a ciągle w biegu.
Ciągle w biegu, bo też życie tego wymusza. Nawet patrząc na nasze drogi, cały czas zmieniają się organizacja dróg. Drogi są udoskonalane. To, co jest największym kłopotem i co pokazują statystyki, to starsi kierowcy przede wszystkim mają problem właśnie w terenie zabudowanym, gdzie mamy skrzyżowania, ronda, kiedy zmienia się organizacja ruchu.
Kwestia podzielności uwagi.
Podzielności uwagi, ale też takiej elastyczności myślenia, czyli dostosowania się, bo nawet kiedy jesteśmy bardzo dobrymi kierowcami, mamy duże umiejętności, to trzeba pamiętać o tym, że na drodze spotykamy różnych kierowców i również tych młodych, tych nieumiejących jeździć i tych, którzy przyjeżdżają z innych miejsc i nie do końca znają na przykład organizację ruchu w naszym mieście i czasami wymuszają pierwszeństwo, czasami to my musimy ustąpić, bo nie liczy się kto pierwszy na drodze, tylko żeby było bezpiecznie. W związku z tym ten ruch drogowy wymaga od nas szybkości reakcji, ale właśnie też takiej elastyczności, dostosowania się do tego, co się dzieje na drodze.
I wracamy do rozmowy z panią Nataszą Bobowską. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo przypomnijmy te rzeczy, o których często my zapominamy, zapominają i doświadczeni kierowcy. Kto musi skorzystać z konsultacji psychologicznej? Kto musi się badać psychologicznie? Mówimy o kierowcach. Wiadomo, że kierowca amator z kategorią B nie musi, ale...
Ale musi się badać kierowca, który chciałby zrobić kategorię powyżej B, czyli będą to kierowcy autobusów, ciężarówek, czyli kategoria C, C, kategoria D.
Ci, którzy będą chcieli pracować po prostu.
Tak, zawodowo. Lub na swoje potrzeby również, tak? W te aktualnie przepisy mówią, że jeżeli na własne potrzeby chcemy mieć ciężarówkę, chcemy jeździć samochodem ciężarowym, również musimy przejść takie badania, tak? Czyli nie tylko zawodowi kierowcy, ale w ogóle wszyscy posiadacze kategorii C przed przystąpieniem do kursu muszą wykonać takie badania i potem okresowo ponawiać je co 5 lat, po 60 roku życia, nawet trochę częściej, co 30 miesięcy.
A taksówkarze?
Również, podobnie. Tak, oni podlegają pod ustawę o transporcie, podobnie jak kierowcy zawodowi, podlegają tym samym przepisom.
Kto jeszcze ma z panią kontakt? Kto musi przyjść na szkolenie do pani, do koleżanek, do kolegów? No raczej to jest chyba sfeminizowany zawód, ale tak już wyprzedzam. Kto musi mieć kontakt z psychologiem?
Badaniom psychologicznym, oprócz tej grupy, którą wymieniliśmy, oczywiście podlegają też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, bo tu o nich nie wspomnieliśmy. Natomiast kolejna grupa to są już raczej osoby, które z jakiegoś powodu zostały skierowane na te badania.
Coś zrobili na drodze, czego nie powinni zrobić i teraz trzeba odpokutować.
Dokładnie tak, ale myślę, że nie odpokutować, tylko raczej sprawdzić, czy ta sytuacja, która miała miejsce na drodze, mówimy na przykład o sytuacji wypadku, była spowodowana jakimś zaburzeniem, jakimiś deficytami ich sprawności. Czy to intelektualnych, poznawczych, motorycznych, czy też może jakichś cech osobowości, które niedojrzałości może, które mogły mieć wpływ na ten wypadek. Bo oczywiście chodzi tutaj o to, żeby zapobiec następnej takiej sytuacji, ale też nie zapominajmy, że takie badania mają funkcję edukacyjną i profilaktyczną. Psycholog ma obowiązek udzielić informacji zwrotnej o tych słabych stronach osoby badanej, o tych mocnych stronach, o czym warto pamiętać. I ta funkcja edukacyjna i profilaktyczna na przykład w sytuacji, kiedy ktoś spowodował wypadek, też jest niezwykle istotna.
Się pogubił, jak to się mówi popularnie.
Tak, ale myślę, że tu bardziej o pogubieniu możemy mówić, kiedy badamy osoby, na przykład, które mają zatrzymane prawo jazdy za punkty karne.
No właśnie, przejechał po nas jeden z kierowców, pewnie punktów nie ma, ale gdyby miał, to co właśnie?
Przekroczone 24 punkty karne i obowiązek wykonania badań psychologicznych. Oczywiście ponowny egzamin, ale zanim egzamin na prawo jazdy, to badania psychologiczne również są obowiązkowe. Dostaje taką decyzję o skierowaniu z Wydziału Komunikacji ze Starostwa. Również poddawany jest podobnym badaniom. Tak samo, jeżeli ktoś kieruje po alkoholu czy innych środkach psychoaktywnych, narkotykach, również podlega takiemu obowiązkowi badań psychologicznych, zanim będzie dopuszczony znowu do jazdy.
Ten straszak działa na kierowców, punkty działają, bo często obserwujemy, czy w telewizji, czy słyszymy, czy ja jak nagrywam, słyszę się takie właśnie z relacji drugiej strony, czyli policjantów. Wie pan, te 300, 400, dobra, te 500, ale te punkty karne, nie? To boli.
Jest to uciążliwe. Jest uciążliwa utrata, myślę, prawa jazdy przede wszystkim. Strach przed ponownym egzaminem na prawo jazdy, który często wymusza i przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego i ponowne wykupienie kilku jazd, żeby znowu zobaczyć, czy na pewno wszystkie nawyki nasze są poprawne, bo zdać egzamin, a jeździć to, jak wiemy, różnie to bywa. Badanie psychologiczne również, chociaż myślę, że kierowcy dopiero na miejscu, czyli podczas tych badań, orientują się, jak to wygląda. Są bardzo zdziwieni, kiedy okazuje się, że to badanie psychologiczne polega na sprawdzeniu jakichś sprawności, napisaniu jakichś testów, że ktoś będzie ich teraz sprawdzał. Przecież tyle lat jeździli samochodem i było dobrze,
ja wszystko
jak to
wiem, uważam. Wszystko umiem.
Tak, i są zaskoczeni, że jednak no, coś się od nich wymaga. Również często zadają pytanie, czy tego można nie zdać.
A można?
Oczywiście, że można. Badanie psychologiczne to jest pewna weryfikacja. Gdyby każdy przechodził badanie psychologiczne, no to nie byłoby potrzeby ich wykonywania. Dlatego też postuluje się o to, żeby te badania były dla szerszej grupy, także dla kierowców kategorii B, dla starszych kierowców, ponieważ one mają na celu z jednej strony wykluczenie z ruchu drogowego tych osób, które nie powinny jeździć z uwagi na różne deficyty. Czasami zdarzają się kierowcy, którzy z uwagi na wiek, tak, mają tak obniżone sprawności, że już nie powinni jeździć, ale czasami są to młodzi ludzie, którzy w ogóle nie powinni jeździć z uwagi na uzależnienia, z uwagi na zaburzenia osobowości, z uwagi na choroby psychiczne. Czasem są to osoby przewlekle chore, gdzie na przykład padaczka może spowodować uszkodzenia mózgu do tego stopnia, że niestety również nie powinni już kierować samochodem, tak? Albo w ogóle kierować samochodem. To także są przeciwwskazania, więc musimy wykluczyć również te osoby z ruchu drogowego, które stanowią dla innych użytkowników niebezpieczeństwo.
Czy bywają takie, mogę powiedzieć wprost, przyjemne zaskoczenia? Przychodzi Kowalski, Nowak, mówi, jeżdżę ileś lat, nieważne ile, chciałbym się przebadać. Nie to, że ktoś mnie skierował, że coś się, tylko tak, o tak po prostu, nazwijmy, przepraszam, z ulicy.
Coraz częściej, może tak. Kiedyś w ogóle nie było kierowców starszych na badaniach, ponieważ prawo jazdy było wydawane bezterminowo.
Tak.
W związku z tym no, nikt na takie badania nie kierował. Dzisiaj troszkę to się zmieniło. Lekarze kierują na takie badania, kiedy prawo jazdy osobom starszym jest wymieniane. Lekarze mają tego świadomość, że nie tylko badania lekarskie, ale także psychologiczne taka osoba powinna przejść i zanim wydają swoją decyzję, proszą o wykonanie badań psychologicznych. I tacy kierowcy trafiają na badania. Czasami niestety kończy się to odebraniem prawa jazdy, ale czasami kierowcy zgłaszają się sami. Ale myślę, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome.
Zmądrzeliśmy?
Tak, mamy coraz większą świadomość, widzimy, co się dzieje na drogach. Kierowca, który tak ma dużą zdolność takiej krytycznej samooceny i zdrowego rozsądku po prostu, chce zobaczyć, czy powinien jeździć. Może ma takie wątpliwości, bo zdarzyły się jakieś sytuacje na drodze. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że byli to kierowcy, którzy mieli sytuację jakąś niebezpieczną na drodze, kolizję lub żona na przykład, czy córka zasugerowała, że tato, zbadaj się. I jest miłe, kiedy osoby wychodząc mówią to za jakiś czas, wrócę, sprawdzę.
Ja tu jeszcze wrócę.
Tak, ja tu jeszcze wrócę za rok, za dwa i zobaczę, czy nadal mogę jeździć, powinienem jeździć.
Kończąc dzisiejszą pierwszą część audycji, w której to rozmawiamy o zdrowiu psychicznym przede wszystkim kierowców, z panią Nataszą Bobowską, chciałem zapytać tak już troszkę prywatnie. Mogę?
Oczywiście.
Pani jeździ, no bo jak zajmuje się pani kierowcami, to na pewno jeździ pani. Ile lat?
Z 15.
Co panią cieszy? Co panią wkurza na drodze?
Zmieniła się świadomość kierowców i to mnie cieszy. Pamiętam, kiedy prowadziłam pierwsze wykłady, jeszcze lat temu 15 albo i więcej, zaraz po studiach, to bardzo często, kiedy mówiłam o tej świadomości kierowców, że należy pilnować, żeby nikt nie wsiadał po alkoholu, że to jest takie niezwykle ważne, że jesteśmy odpowiedzialni, że powinniśmy zgłaszać, kiedy widzimy coś niepokojącego na drodze. Kierowcy uważali, że to doniosicielstwo, że tak nie wypada,
jak
nie
sąsiada,
przystoi.
Jak na sąsiada, na szwagra, można. No jak można.
Dokładnie.
Szwagier w porządku, zawsze można z nim się napić, no jak byłeś na szwagra, będę donosić, nie?
I takie było myślenie. Natomiast tak. Teraz miałam okazję porozmawiać ze znajomym policjantem. Opowiadał, że czasem tych telefonów jest tak dużo, że nie zdążą nawet interweniować. Także społeczeństwo zdecydowanie reaguje, kiedy widzi na drodze mamę wiozącą bez fotelika pociechę, która gdzieś tam skacze po tylnym siedzeniu.
Zachowanie, zabieranie
kluczyków.
Tak,
oczywiście, zabieranie kluczyków, kiedy ktoś próbuje wsiąść po alkoholu. Także to się zmieniło bardzo na plus. Oczywiście samochodów jest dużo, dużo więcej. Ten ruch jest dużo większy na drodze i to też powoduje, że ten samochód jest bardziej dostępny dla każdego. Dlatego czasem mam obawy, że po drugiej stronie kierowcy bywają różni. Takie jest też moje doświadczenie, jako która bada. Zachowanie szczególnej ostrożności to jest ważne. Takie czasami też pokora.
To jest trochę, przepraszam, zachowanie szczególnej ostrożności. Słyszę w komunikatach, wszyscy proszą, straż, policja, zachowajmy szczególną ostrożność. To nie wyświechtane?
Nie, to jest taka pokora przed tym, że ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Ja mogę być świetnym kierowcą, mieć sprawny pojazd, zaplanowaną trasę, wyjechać dużo wcześniej, żeby się nie spieszyć, tak jak zalecają wszystkie poradniki. Nie być zmęczona, prawda? Więc wypoczęta, zdrowa, w pełni sił. Natomiast po drugiej stronie mogę mieć kierowcę, który jest po alkoholu, jest zmęczony, ma zaburzenia psychiczne, któremu nie spodoba się mój styl jazdy. Wtedy zamiast z pokorą spuścić głowę, wyskoczy, jak wiemy z przekazów medialnych, z kijem baseballowym albo silną pięścią. Więc też trzeba mieć taką świadomość, że po drugiej stronie są różni kierowcy, nie tylko zdrowi kierowcy, również kierowcy, którzy są chorzy. Smutne, ale prawdziwe.
Uśmiech podobno rozładowuje wiele sytuacji, także drogowych.
Tak, zdecydowanie tak. Pamiętam, kiedy na drodze spotkałam pana wykrzykującego, że blondynka...
To po pani adresem.
Pod moim adresem, tak. Wszelkie możliwe inwektywy, jak to źle jadę i kogoś tam puszczam i wulgarne słowa. Uśmiechnęłam się, pojechałam dalej. No, okazało się, że ten pan za godzinę był u mnie na badaniach psychologicznych.
I
czasem trzeba pamiętać, że nie do końca jesteśmy tacy anonimowi na drodze. I ta pani na tej drodze, ten pan mogą być urzędnikiem, których chwilę spotkamy w banku, także nie warto. Warto się zawsze uśmiechać, warto być zawsze miłym, warto zawsze...
Z drugiej strony jest człowiek.
Z drugiej strony jest człowiek, oczywiście, ze swoimi kłopotami, problemami, tak samo spieszący się jak my. Pamiętajmy o tym. I ta kultura na drodze, myślę, że dzisiaj jest niezwykle istotna.
Czego życzyć przyszłym kierowcom, młodym kierowcom i tym starym już?
Dobrych dróg, po których będzie się jechało świetnie, bez korków, sprawnych samochodów, które się nie będą psuć, innych użytkowników dróg, którzy będą zawsze uśmiechnięci, życzliwi, kulturalni na drodze.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Powiem tak, ja tu jeszcze wrócę. Może nie, żeby się zbadać, chociaż myślę, że w miarę zdrowo...
A zapraszam na badania, zapraszam.
Dobrze, rozumiem, że powinienem już w tym wieku się zbadać.
Nie, ale warto zobaczyć od tej strony właśnie drugiej, jak to wygląda.
Ale warto też posłuchać specjalistki, takiej jak pani Natasza Bobowska. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W pierwszej części naszej dzisiejszej audycji mówiliśmy o zdrowiu psychicznym, o tym, jak ważna jest psychika kierowcy, no ale równie ważne jest również zdrowie fizyczne, no i przede wszystkim też dobry wzrok. Dlatego zaprosiłem pana Tomasza Puśleckiego, optyka z Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan oprócz tego, że jeździ, jest pan kierowcą, jest pan oczywiście też specjalistą.
Wzrok jako podstawowy nasz zmysł poznawczy powoduje, że jesteśmy w ogóle w stanie poruszać się w przestrzeni. Samochód porusza się w przestrzeni, a więc nasz wzrok odpowiada za siebie, za nasze bezpieczeństwo, jak i za bezpieczeństwo innych osób, które po prostu są użytkownikami dróg. Wzrok jest często jako nasz zmysł najbardziej traktowany po macoszemu. Kierowcy dbają o wzrok, starają się chodzić systematycznie na badania, natomiast to, co robią potem z badaniami, to już jest też na pograniczu zdrowia fizycznego i pewnego psychicznego. Dlatego, że z jednej strony oczywiście badamy wzrok, dowiadujemy się, że potrzebujemy korektę wzroku. To jest ten najłagodniejszy przykład, kiedy możemy wykonać sobie okulary i z nich korzystać i jeździć. Tutaj należy powiedzieć, że dość często osoby, które przodują raczej panowie, nie dopuszczają do siebie informacji, że potrzebują prowadzić auto w okularach. Ba, oni je nawet
nie
robią.
Niemodne? Wstyd?
Chyba niestety wstyd. I tutaj jeszcze oczywiście rośnie nam nowe pokolenie, dla których okulary są normalnością. Natomiast dla mężczyzn w sile wieku po 50, po 60, jednak mimo wszystko okulary były synonimem pewnej niepełnosprawności.
Starości.
Postępu lat, bez okularów nie możemy już czytać, ale jednak dobrze, do czytania jeszcze się zgodzę. Będę nosił te okulary, ale jednak...
W biurze wygląda poważnie, biznesmen.
W biurze wygląda poważnie, ba, w biurze mnie nikt nie ogląda. Natomiast jak już wychodzę na ulicę, to ja chcę być taki mężczyzna, taki w kwiecie wieku, bo to jest po prostu normalny objaw postępu czasu, żeby nie używać słowa starzenie się. I te osoby funkcjonują. Kupują okulary do czytania, natomiast mają problem z jazdą samochodem w okularach. To jest rzecz, z którą jeszcze można wypracować. Można to wytłumaczyć osobom, mówić, że to jest potrzebne, że jednak znak z odległości 10 metrów to już jest trochę za późno niż znak z odległości 50 metrów. I naprawdę nosząc te okulary sobie nie szkodzimy, a pomagamy sobie i przede wszystkim jesteśmy współodpowiedzialni za pozostałe osoby. Mówi się o czymś takim jak wolność, tak? Każdy z nas lubi być wolny, więc można by powiedzieć, no pan tutaj nie będzie nam mówił, że ja mam nosić okulary, tak? Ale proszę też pamiętać, że wolność nasza nie może ograniczyć wolności innych. A jednak, kiedy spowodujemy wypadek, to chyba nie do końca to była tylko nasza wolność i nasza decyzja. To jest jakby ten aspekt okularowy, który najprościej rozwiązać. Natomiast pozostaje jeszcze aspekt troszkę trudniejszy, a mianowicie zmiany fizjologiczne, które następują wokół. Dotyczy to osób, kiedyś się przyjmowało, że po 60, po 70 roku życia, jednakże występuje też tu u osób młodszych. Prawa jazdy w tej chwili nie są wydawane na czas nieokreślony, ale kiedyś były. Mam pacjentów, którzy nie powinni w ogóle poruszać się samochodami, gdyż żadne okulary im nie pomogą. To są zmiany neurologiczne na dnie oka, w siatkówce, a oni jednak jeżdżą. I tu prosiłbym, żeby zwrócić uwagę w swoim otoczeniu rodzinnym, ponieważ kiedy rozmawiamy z nimi, kiedy dobieramy im pomocy dla osobowidzących, czyli im już okulary nie pomagają, im potrzebują lupę, wideolupę, ale pan mówi, że on przyjechał tu z żoną, bo żona nie będzie jeździła autem, mimo że ma prawo jazdy 30 lat i ona nie będzie go woziła, tak? A do kościoła to on idzie polną drogą i żona mu mówi, kiedy może rowerzystą minąć.
I zawsze dojedzie.
I zawsze dojedzie, na pewno, więc powiem szczerze, to są takie dość już tragiczne przykłady, ale pamiętajmy, te osoby funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i chyba należy im zabrać prawo jazdy fizycznie. Tak jak niestety w naszym społeczeństwie jest problem z kierowcami po alkoholu, mam nadzieję, że już naprawdę minimalnie akceptowalne, to jednak niedowidzenie jest bardziej akceptowalne, tak? No bo ten dziadek jednak przecież, no przecież lepiej, żeby on podjechał do sklepu, niż ja mam zajmować swój cenny czas i jechać. Proszę, zwróć uwagę, bo tu dochodzi coraz częściej do tragedii. One są nagłaśniane też przez media. Ale proszę pamiętać, że zmysł wzroku jest zmysłem niezastąpialnym. Będziemy jechać bez zmysłu powonienia. Jesteśmy w stanie prowadzić auto nie dosłysząc, czy to też jest plaga dzisiejszych czasów. Jesteśmy w stanie przystosować auto do pewnych niedoskonałości fizycznej z jedną kończyną. Wzroku jakoś nikt nie wymyślił, żeby zastąpić. Żadna kamera wideo, żaden radar, który jest w stanie określać odległość od poprzedzającego nas auta, tego nie zastąpi. I o wzrok truizm należy dbać.
No to wracamy do rozmowy z Tomaszem Puśleckim, optykiem. Panie Tomaszu, teraz już skupmy się na tych okularach i na kierowcy, konkretnie w samochodzie. W aucie zawsze powinny być okulary, przynajmniej teraz jeszcze, kiedy mamy te takie słoneczne dni, przeciwsłoneczne. Zresztą po co one mają leżeć w domu? Niech sobie leżą cały czas w samochodzie. No i oczywiście kierowca, który potrzebuje, dobrze, żeby miał te okulary w samochodzie też, korekcyjne.
Dobrze jest, aby osoba, która użytkuje okulary, posiadała je zawsze przy sobie. Jeżeli nie użytkuje ich na co dzień, nie chodzi w nich po mieście, po domu, to aby je miała przy sobie, w miejscach, w których są one użytkowane. A więc na przykład auto. Jedna para okularów to może być za mało. Można powiedzieć, no ale po co dwie pary okularów, tak? A jeżeli jedziemy na przykład autostradą i posiadamy wadę wzroku dość pokaźną, tak? I te okulary użytkujemy na co dzień, i one nam, powiedzmy, w czasie tankowania spadną i się stłuką. To co wtedy?
Pasażer usiądzie, zgniecie.
Tak.
Na przykład.
Albo pasażer usiądzie, zgniecie. Dobrze, żeby ten pasażer miał prawo jazdy mógł nas zastąpić. To jest jeden aspekt.
To są życiowe historie.
To są historie, które słyszymy po prostu. Proszę pamiętać też o tym, że słońce, kończy się lato, ale wcale słońce w tym momencie nie jest mniej aktywne. Ba, bardziej, ponieważ jest niżej, a więc będzie nam bardziej po oczach świecić. Pamiętajmy, że okulary są podstawowym elementem wyposażenia auta. W niektórych krajach nawet wymaganym. Możemy być bardzo zdziwieni, kiedy się okaże, że w jakimś kraju poproszą nas o okulary, a po czym zapytają nas, gdzie są przeciwsłoneczne. Skoro pan jest w okularach i jedzie, jak pan słońce zaświeci, to pan nie ma okularów?
Niby drobiazg, ale
niby drobiazg. Chyba Szwajcaria jest bardzo taka rygorystyczna. Szwajcaria lub Austria, a przejeżdżamy przez te kraje, jadąc na narty za niedługo, czy podróżując. Okulary dobrze przechowywane, to nie leżące na wierzchu, aby słońce ich po prostu w jakiś sposób nie zniszczyło. Wysoka temperatura w aucie doświadczamy tego wsiadając w lecie. Pamiętajmy również o tym, że okulary drugie zapasowe warto zapakować w etui i je czymś owinąć, dlatego że samochód drga, jeżeli zostawimy okulary zapasowe na całą zimę przeciwsłoneczne, na przykład gdzieś zapomnimy o nich i je wyciągamy i kurczę, porysowały się, bo po prostu cały czas szurały
pracują.
Tak, pracują nie tylko na naszym nosie, nie tylko wtedy, kiedy ktoś nam je przez przypadek w aucie może zniszczyć, ale pracują również od nieużywania.
Jeszcze jedno chciałbym zapytać już tak na koniec, prawda czy fałsz? Szkła kontaktowe, lepiej mieć w samochodzie, lepiej nie zakładać do auta?
Soczewki kontaktowe w aucie są jak najbardziej, warto mieć przy sobie krople nawilżające. Jeżeli normalnie nawilżamy soczewki raz dziennie, norma mówi, że powinno się robić co 4 godziny. Są osoby o wyjątkowym filtru łzowy, mają zbyt suchy, tak? Ta soczewka pływa jednak na łzie. To warto co jakiś czas zakrapiać sobie, ponieważ soczewka wtedy po pierwsze stwarza nam dyskomfort, jeżeli przyklei nam się do przedniej części oka, czyli do rogówki. Po drugie tracimy ostrość, kiedy ona nie pływa na łzie, a po trzecie, jeżeli ją zniszczymy w trakcie jazdy, to warto mieć też zapasową, co z tym idzie i płyn, i zapasową parę soczewek. soczewek, tak jak za pasową parę okularów.
No i jeszcze ogromna rola pasażera czy pasażerów, którzy mogą porozśmieszać trochę i te oczy się same, że tak powiem, nawilżą.
Tak, tak. Jeżeli
dobry humor wskazany.
Dobry humor jest zawsze wskazany. Pamiętajmy, że dowieziemy bezpiecznie siebie i pasażera, jeżeli będziemy dbali o całe nasze ciało, również o oczy.
I tym uśmiechem optymistycznie kończymy tę rozmowę o zdrowiu. Właśnie jeśli chodzi o kierowców, mówiliśmy o kondycji psychofizycznej, mówiliśmy o wzroku i życzymy Państwu dobrego zdrowia oczywiście, no i przyjemności z jazdy. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Tomasz Puślecki, optyk Zielonej Góry.
Dobrego widzenia, do widzenia.
Za uwagę dziękuję. Andrzej Gruszka, Zbigniew Roszczyk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.